Robert Kościuszko. Klejnot Azwerusa. Czyta Mariola Orłowska. Rozdział trzeci. Wielka, tryskająca rzeka zmyła oba smoki i ich ludzi. Gnała powierzchnią łąki, kołujące się stworzenia niczym na olbrzymiej ślizgawce. Jednocześnie zza chmur znów zaczęło przebijać słońce. Rozświetliło samotny naród, kryjący się za nowo powstałym źródłem. Z gardeł ludzi natychmiast wydobyły się radosne, zwycięskie owacje. W pewnym momencie Zofia i Janek dostrzegli pośród ocalonego ludu coś dziwnego. W niewielkiej odległości od nich leżał na łóżku jakiś mężczyzna i spał sobie w najlepsze. W pewnym momencie rodzeństwo poczuło wielką siłę, która uniosła ich nad ziemię. Dziwny podmuch pognał dziewczynę i chłopaka wprost ku śpiącemu. Byli bliżej i bliżej, aż stanęli przy jego łóżku. Znowu zapanowała ciemność. Lecz tym razem Zofia i Janek poczuli się w niej bezpiecznie. Oboje dostrzegli ze zdziwieniem, że znajdują się w jakimś murowanym pomieszczeniu. Na stole migotał płomyk oliwnej lampki. Pod ścianą na łóżku spał ujrzany przed chwilą mężczyzna. Nagle zerwał się z łóżka i krzyknął coś, jakby we śnie. Po chwili gdzieś obok dały się słyszeć drobne kroki zbliżające się ku skromnej sypialni. W drzwiach stanęła bosa młoda dziewczyna w nocnej koszuli z lampką w dłoni. Zawołała drżącym głosem: — Co się stało, stryju? Siedzący na łóżku potargany, spocony starszy mężczyzna z niedowierzaniem wpatrywał się w stojące obok jego łóżka rodzeństwo. — Kim są ci ludzie, stryju? — zawołała zaskoczona dziewczyna. — Oni, oni! — mężczyzna próbował połapać się w tym wszystkim. Nagle otrzeźwiał. Wyskoczył z łóżka i dopadł do stołu. Chwycił duży kuchenny nóż i skierował ku Jankowi. Przerażone rodzeństwo odskoczyło w tył, aż uderzyło plecami o ścianę. — Złodzieje! Mordercy! — Spokój się! — zawołał chłopak. — My też tam byliśmy, widzieliśmy te wielkie bestie i oba ludy i tryskającą spod ziemi rzekę. Na te słowa mężczyzna znieruchomiał. Wytrzeszczył oczy, powoli opuścił rękę wraz z nożem, odkładając go z powrotem na stół.
Czy wy jesteście aniołami? Zapytał.
Nie, skąd?
Nie widzieliśmy nigdy aniołów i nawet nie jestem pewny, czy istnieją. Jesteśmy ludźmi, zapewnił Janek.
Zatem musicie być prorokami, skoro widzieliście mój sen.
Gospodarz domu próbował zrozumieć, kim są przybysze.
— Nie, jakimi prorokami? Może historykami? Ja jestem Jan, to moja siostra Zofia. Nas także zaskoczyło to, co się tam działo.
— Każdy prorok jest na początku zdziwiony —
mężczyzna obstawał przy swoim. Następnie zwrócił się do dziewczyny stojącej bez ruchu w drzwiach.
— Hadasso, podejdź tu, moja droga. Odwiedzili nas prorocy — od samego Boga. Oni mają wgląd w sen, który śnił mi się przed chwilą. Był straszny.
To mówiąc, mężczyzna znów zwrócił się ku parze i powiedział:
musicie mi koniecznie wyłożyć znaczenie tego snu. Kim były te ludy, te bestie?
Ale my
Janek próbował protestować, jednak po chwili skupił uwagę na zbliżającej się dziewczynie, która kroczyła powoli z migotliwym promykiem oliwnej lampki w dłoni. Szła boso w nocnej koszuli z rozpuszczonymi, długimi, kręconymi włosami. Była niespotykanie piękna. Tymczasem przejęty gospodarz mówił dalej.
— Nie, nie wypuszczę was, dopóki nie wyjaśnicie tego snu. Jestem pewien, że były tam ważne znaki dla nas wszystkich. Kto wie, czy nie dla całego narodu. Pokazały się tam bowiem niewiarygodnie potężne zjawiska. Jeszcze cały trzęsę się na wspomnienie tego wszystkiego.
Zofia westchnęła głęboko dla uspokojenia, po czym powiedziała szeptem do brata.
Co tak stoisz bez słowa jak cielak? Mrugasz do niej tymi maślanymi oczami.
Następnie zwróciła się do mężczyzny.
Może z czasem zdołamy wyjaśnić co nieco z tego snu. Czy jednak najpierw możecie powiedzieć nam, kim jesteście?
Na wszechmocnego wybaczcie nam, dostojni goście,
wykrzyknął zakłopotany gospodarz.
Bardzo rozważna z ciebie niewiasta. Nie zdziwię się, jeśli to ty jesteś tą główną prorokinią.
Dziewczyna westchnęła i spojrzała zniecierpliwiona w sufit.
Jestem Mardocheusz, syn Jaira, syna Szimejego, syna Kisza, z pokolenia Beniamina. Jestem zarządcą dziedzińca królewskiego w Suzie, stolicy Persji, a to jest Hadassa, córka mojego zmarłego stryja.
Oby krewny spokojnie spoczywał w Szeolu wraz ze swoją małżonką.
Wszyscy jesteśmy z narodu Hebrajczyków.
Nazywają mnie tu Esterą, dodała piękna dziewczyna, w którą Jan nadal wpatrywał się z zachwytem.
Estera znaczy w języku perskim gwiazda,
wyjaśnił Mardocheusz, uśmiechając się do swojej pięknej kuzynki. Janek ocknął się w końcu na te słowa i zapytał.
Zaraz, u jakiego króla pan służy?
Jaki tam ze mnie pan? Pana mamy tylko jednego, naszego Adonai. Dostojny gościu, wiedz, jestem sługą na dworze króla Azwerusa.
Masz na myśli króla Kserksesa Wielkiego?
Zapytał zdziwiony chłopak.
Tak, również takim imieniem nazywany jest król Persji.
To...
Zaczął jąkać się Janek.
To który jest teraz rok? Na miłosierdzie naszego pana, macie wgląd w niepojęte tajemnice i nie wiecie, który jest rok?
Zdziwił się Mardocheusz i zaczął obserwować chłopaka z pewnym zatroskaniem.
No tak, prorocy zawsze byli trochę oderwani od rzeczywistości, powiedział, po czym dodał. Jest trzeci rok panowania króla Azwerusa.
Oniemiały Jan otworzył usta i spojrzał na siostrę.
To który właściwie mamy rok?
Zapytała Zofia.
No, to mniej więcej 500 lat przed narodzeniem Jezusa,
odparł Janek trochę słabym głosem.
Jakiego Jezusa?
Spytał Mardocheusz. Zanim jednak chłopak zdążył odpowiedzieć, runął omdlały na kamienną posadzkę.
Robert Kościuszko, klejnot Azwerusa.